Audycja strefaszowa przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu moi i Państwa goście. Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie Hejs. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Rafał Glogier-Osiński, dyrektor rozwoju w firmie w portalu gazetapraca.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej w firmie Socializer. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznałam Panów właśnie na tej konferencji, na tym kongresie rekrutacji, który odbył się w tym tygodniu. Zanim pierwsze pytanie, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy na Facebooka. facebook.com/tokfm. Jest już tutaj wątek poświęcony naszej audycji. Pytam Państwa o to, gdzie i jak będziemy szukać pracowników jutro. Zapraszam do komentowania, do brania udziału w dyskusji, a jak co tydzień dla naszych aktywnych słuchaczy mam nagrody książkowe. Wszystkie trzy pochodzą z bardzo fajnego wydawnictwa IQ, wydawnictwo Rozwijaj Inteligencję Finansową. Herman Scherer, Myślenie jest głupie, jak mimo to działać mądrze, to jest pierwsza książka. Mike Michalowicz, Startup bez pieniędzy, filozofia trzech listków papieru. To jest druga książka. I MJ DeMarco, Fastlane milionera. Złam kod bogactwa. To jest trzecia książka. Te trzy książki rozdamy dzisiaj naszym aktywnym słuchaczom. A ja wracam do moich gości. Panowie, jak będzie wyglądała rekrutacja za te 10 lat, jak to rozmawialiśmy, za niecałe 10 lat, jak rozmawialiśmy na kongresie?
Na pewno będzie szybsza i na pewno będzie nienudna, dlatego że to, co obserwujemy w przeciągu ostatnich kilku lat, to jest wręcz geometryczny postęp zarówno w rozwoju technologii związanych z rekrutacją, jak i samego podejścia do rekrutacji na rynku polskim. No, oczywiście bierzemy i mam nadzieję, że to, co najlepsze z bardziej rozwiniętych rynków z zachodu, natomiast to, co widzimy, to już kilkukrotne zmiany podejścia do rekrutacji, kilkukrotne bardzo istotne wydarzenia na rynku rekrutacyjnym, które wpływają w ogóle na kształt podejścia do procesu rekrutacyjnego, zarówno z perspektywy firmy, jako też firmy płacącej za usługi rekrutacyjne, jak i z perspektywy kandydata, którego też pojmowanie własnego istnienia na rynku pracy się zmienia i też zmienia się jego możliwość korzystania z różnych narzędzi na tym rynku.
Jakie to były zmiany do tej pory? Jak to wyglądało? Jak to właśnie, już się zmieniło?
Właśnie cały kłopot z przewidywaniem, jak to będzie wyglądać za 10 lat, polega na tym, że 10 lat temu ona wyglądała zupełnie inaczej. Nikt nie przewidywał pojawienia się mediów społecznościowych, które teraz w dramatyczny sposób zmieniły to, jak rekrutujemy. Na pewno takie widać trendy, które będą się rozwijać, to jest technologie mobilne. Za 10 lat najprawdopodobniej będzie to zupełnie w oparciu o telefon komórkowy, czy jakieś nowe gadżety, które zastąpią telefon komórkowy. Rekrutacja będzie bardziej bezpośrednia, czyli przez rekomendacje znajomych, czy osób, które już pracują w danej firmie. Bo w tej chwili jesteśmy zalewani poprzez internet, jesteśmy zalewani masą, nieskończoną ilością informacji, ofert pracy, czy możliwości podjęcia pracy. I tak naprawdę nasze decyzje są kształtowane w dużej mierze przez środowisko znajomych. Co oni myślą na ten temat, na temat firm, do których ewentualnie możemy dołączyć, na temat danych portali, na których poszukiwać pracy.
Biorąc pod uwagę portale, myślę, że warto dodać na przykład teraz to, co się dzieje na Facebooku, że bardzo często, jak widzimy ogłoszenia o pracę, nie jest ono już ogłaszane przez daną firmę, tylko pracownik danej firmy na grupie otwartej pyta, czy jest na przykład chętny na stanowisko takie bądź takie. A druga strona medalu też jest ciekawa, ponieważ...
I to pracownik robi na zlecenie szefa, czy tak sam z siebie?
Wydaje mi się, że to jest też takie intuicyjne podejście, że jednak jeżeli będą jakieś pytania związane z... A czy staż jest płatny, a od kiedy, a jakie są wymagania na staż, bo czasami też są, nie każdy je spełnia, to też łatwiej jest porozumieć się z osobą, niż porozumieć się ze stroną, tak, na Facebooku, gdzie nie wiadomo, kto za nią stoi, czy stoi agencja, czy stoi jakiś człowiek. Tu mamy personalnie kontakt jeden do jednego, co jest też dużym ułatwieniem dla przyszłego kandydata.
Nie wiem, czy widzieliście, niektóre portale już myślą o tym, żeby sprząc to społecznościowy element z ogłoszeniami od pracy, to znaczy, żeby od razu móc zobaczyć, jeżeli widzimy ogłoszenie, kto z naszych znajomych w tej chwili pracuje w danej firmie, żeby zapytać się o to, jak tam się pracuje, co to jest właściwie za ogłoszenie. Także w tej chwili to jest takie troszeczkę gdzieś tam i wisi ogłoszenie, a w przyszłości to będzie raczej część naszej sieci, ktoś wie coś o tym i to i tak w naturalny sposób w tej chwili tak działa.
Poza tym też CV odchodzi trochę do lamusa. Mamy teraz LinkedIna, mamy Golden Line, gdzie mamy tak naprawdę całą litanię naszej kariery zawodowej. Gdzie od pierwszego dnia pracy za, nie wiem, za barem w kawiarni do dzisiejszego momentu, kiedy ktoś już jest na wysokim stanowisku, widzimy przez jaką ścieżkę kariery przeszedł przez te 5-10 lat.
A ile też ktoś uzupełnił swój pracę?
O ile ktoś o to dba, oczywiście.
Wydaje mi się, że też trochę odpowiadając na Panie pytanie z samego początku, to istotą tej zmiany, która nastąpiła na rynku, to jest to, że zarówno firma, jak i kandydat ma teraz większe możliwości wyboru. I za tym jeszcze idzie to, że ma coraz większą wiedzę, a za tym idzie to, że stara się robić takie rzeczy, które najmniej kosztują. I to zarówno firmę, jak i osobę, która szuka pracy. Z naszych badań wynika, że absolutnie ogłoszenia rekrutacyjne są wykorzystywanym przez kandydatów kanałem do poszukiwania ofert pracy, ale równie istotne są polecenia bezpośrednie i kontakty rodzinne czy w swojej sieci znajomych. No, ten obszar w bardzo dużym stopniu uzupełniany i wypełniany jest tymi kontaktami też przez właśnie takie platformy jak Facebook, czy na gruncie biznesowym LinkedIn i Golden Line. Dlatego ten etap, ten element poleceń osobistych, który do tej pory był, jeszcze kilka lat temu był robiony na spotkaniu przy piwku, to teraz w bardzo dużym stopniu już jest robiony za pośrednictwem swojego profilu i skrzynki kontaktowej w tym profilu, bo też obserwujemy to, że profile na portalach społecznościowych trochę wypierają działanie poczty elektronicznej, takich klasycznych portali poczty elektronicznej. I to są coraz częściej używane do komunikacji narzędzia. Natomiast myślę, że najbardziej istotną rzeczą jest to, że ponieważ jest bardzo duży rozwój w narzędziach i sposobach pozyskiwania kandydatów, którzy są w tej chwili zatrudnieni w firmach, bo to jest też jakby istotny wątek, który myślę powinniśmy poruszyć, to jest to, że mamy ogromny wybór narzędzi i takim wyzwaniem, które jest dla firmy, to jest to, jak te narzędzia pogodzić, jak najlepiej wykorzystać, przy tym jeszcze płacąc jak najmniej.
Oj, obawiam się, że za chwilę nasz Facebook rozgrzeje się do czerwoności, bo oczekuję komentarzy w stylu, a więc to jednak wszystko układy, trzeba mieć plecy. Do tej pory trzeba było mieć plecy i potem też trzeba będzie mieć plecy, żeby znaleźć dobrą pracę. Proszę Państwa, rozmawiamy o rekrutacji przyszłości. Tutaj pan Michał firmy Socializer powiedział, że nie wiadomo, kto stoi za stroną Facebooka. Za naszą stroną nie stoi żadna agencja. W chwili obecnej to ja stoję za stroną Facebooka, dlatego zapraszam do kontaktowania się z nami, zadawania pytań naszym ekspertom, którzy są w studio. Przypomnę, Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie Hejs, Rafał Glogier-Osiński, dyrektor rozwoju w portalu gazetapraca.pl i Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej w firmie Socializer. Zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok FM, a zaraz po tym skrócie wracamy do tematu. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu moi Państwa goście. Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie Hejs, Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej w firmie Socializer i Rafał Glogier-Osiński, dyrektor rozwoju w portalu gazetapraca.pl. Tuż przed skrótem informacji Radia Tok FM mówiliśmy o układach. Nasz stały słuchacz Krzysztof Przygoda już skomentował to na Facebooku. Oczywiście, że liczą się układy, ale w sieci networkingu nikt cię lepiej nie zna niż twoi znajomi, byli współpracownicy czy pracodawcy. Czy w przyszłości osoba, która nie będzie miała konta na Facebooku, konta w LinkedIn czy Golden Line, o której nie będzie można nic znaleźć w sieci, będzie miała szansę na pracę?
Oczywiście. Większość firm typu Executive Search jest wręcz dumna z tego, że ich kandydaci nie mają wręcz konta na LinkedIn czy Facebooku, a nadal są znanymi osobami właśnie w środowisku odpowiednim w pewnym wąskim sektorze, wycinku rynku. Ale oczywiście ten networking offline pomaga, natomiast jeżeli przejdziemy do online, czyli Facebook, LinkedIn, Golden Line, otwieramy tylko dużo więcej drzwi, pozwalamy się znaleźć firmom rekrutacyjnym, headhunterom. I cała sztuka polega też na tym, jak się zaprezentować w tych mediach społecznościowych.
Poza tym obecnie media społecznościowe, szeroko rozumiane, są takim naszym nowym listem motywacyjnym. Teraz już nie piszemy o tym, że 20 lat uczyliśmy się gry na pianinie i pasjonujemy się rock'n'rollem, bo może to się spodobać przyszłym pracodawcy. Teraz bardziej staramy się rozgraniczać, co jest publiczne, a co prywatne, żeby pracodawca, który ewentualnie będzie chciał sprawdzić nas, naszą ścieżkę, nasze ślady w sieci, zobaczy to, co chcielibyśmy my pokazać. Natomiast jak wszyscy wiemy, różnie to bywa z tą prywatnością i ukrywaniem rzeczy, które nie do końca powinny trafić do szerszej publiki niż tylko znajomi.
Ale z drugiej strony, no właśnie, bo polski specjalista od marketingu personalnego, czyli od takiego sprzedawania się, budowania własnej marki, mówi, że od pewnego stanowiska, jeżeli jesteś w sieci, to znaczy, że nie jesteś dobry, bo to znaczy, że albo masz za dużo czasu, albo, no właśnie, albo nie jesteś poważnym ekspertem, a nie da się zamazać już tego, co kiedyś do sieci zostało wrzucone. Więc czy to znaczy, że już teraz, jak słuchają nas na przykład 20-latkowie, którzy studiują i planują swoją karierę, że już teraz powinni zwracać baczną uwagę na to, co wrzucają do sieci?
Ja myślę, że w ogóle to jest dobry sposób na to, na swoją obecność w sieci, żeby trochę panować nad tym, co się w niej umieszcza. No, ponieważ zakładamy to, że jeżeli kandydujemy do, że chcemy mieć pracę w jakiejś firmie, no to jednym z wymogów niezbędnych do uzyskania stałej pracy jest bycie osobą dorosłą i osoba dorosła to jest też taka osoba, która w pewien sposób ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Oczywiście jest bardzo duża i dyskusyjna kwestia, gdzie się kończy mój obszar prywatny, a gdzie się kończy obszar, który rzutuje na moje życie zawodowe. I zarówno w badaniach wynika to, że kandydaci mają świadomość tego, że pracodawcy mogą patrzeć na ich profile pod kątem szukania sytuacji kontrowersyjnych. Sami też mówią, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Firmy z kolei przez nas pytane na naszych warsztatach i konferencjach przyznają się do tego w jeszcze niedużym stopniu, dlatego że oczywiście to jest czasochłonne, też taki dokładny monitoring kandydata w sieci. Natomiast ja uważam, że lepiej przede wszystkim jakby istotne jest to, żeby zachowywać się zgodnie z nakazami dobrej jakby kultury osobistej i też nad tym panować, bo nasz internet też jest dosyć charakterystyczny, jeżeli chodzi o kulturę konfliktu i to, że przez wiele, wiele lat bardzo wiele rzeczy społecznościowych było rzeczami anonimowymi. Znaczy, że dawało naszym użytkownikom ogromną swobodę w wylewaniu wszelkiego rodzaju ciekawych opinii. W tej chwili to jest coraz bardziej jawne i transparentne, co też pokazuje, że coraz trudniej się robi takie rzeczy, które później rzutują na nas i dają nam swobodę taką, jakbyśmy byli anonimowi.
Nawet nie chodzi o to, co na samym profilu tak umieszczamy, bo to gdzieś tam te zdjęcia można, kryteria dostępności dla znajomych czy dla dalszych znajomych zmienić. To chodzi o to, jak my pod swoim nazwiskiem i uważamy, że to gdzieś tam minie za 3-5 lat, wypowiadamy się na forach. I często firmy rekrutacyjne, przyjmując taką osobę, zanim sprawdzą referencje, porozmawiają z poprzednimi pracodawcami, wpiszą to imię i nazwisko i czasem można się zaskoczyć. Proponuję taki eksperyment każdej osobie, która nas słucha, żeby wpisać swoje nazwisko obok swoją poprzednią firmę i poszukaj, co tak naprawdę się kiedyś mówiło na różnych forach.
Wiesz co, Michale, jak ja pisał swoje nazwisko, to najpierw zobaczę idola z ich troje, a potem się wejdzie na któryś ze stron.
Obok jak pojawi się socializer, to pewnie
zapewne tak.
Ja też mam spokój, bo Marzen Mazur jest przynajmniej kilkanaście w Polsce, więc
natomiast ja chciałem nawiązać do tego, do tych śladów w sieci, bo nie możemy zapomnieć jednej ważnej rzeczy. Nie wiemy, gdzie będziemy pracować za 5 lat. Ja nie wiedziałem absolutnie 5 lat temu, że będę tu i teraz w tej firmie, będę robił dokładnie to, co teraz robię i jeszcze będzie mi się to podobało. Natomiast chcę tu przytoczyć jedno ze spotkań, które mieliśmy z naszym prezesem, żeby jednak pamiętać o powściągliwości i jeżeli nawet, nie wiem, telekom, jakiś, nie wiem, sprzedawca danej firmy od telewizji kablowej zajdzie nam za skórę, nie wypowiadać się publicznie negatywnie o tej firmie, bo nie wiemy, czy nie będziemy dla niej pracować jako na przykład agencja reklamowa, bądź będziemy pracownikiem tej firmy. A ślad w internecie zostaje zgodnie ze starym powiedzeniem, co raz się pojawi w internecie, na zawsze w nim zostaje. I musimy, myślę, o tym też pamiętać, że nie pod kątem szukania pracy, ale pod kątem tego, że nie wiemy, naprawdę nie wiemy, gdzie będziemy za 5-10 lat. Więc dbajmy też o to, żeby jednak te prywatne bolączki wylewać między znajomymi, a nie publicznie w internecie.
Ja myślę, że to też jest taka dyskusja dla pracodawców na rynku, tak jak kiedyś była dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście kandydat ma prawo odmówić udziału w jakimś ćwiczeniu, w centrum oceny albo w wykonania testu psychometrycznego, bo teoretycznie ma prawo. Jak to się praktycznie kończy, no to też już na tej antenie rozmawialiśmy, że często wyniki takiego badania są niezbędnym wymogiem, żeby w ogóle rozważać kandydaturę. Ja myślę, że tej dyskusji jeszcze tak na forum publicznym nie było tak szeroko poruszanej, czyli norma i ograniczenia pracodawcy co do tego, na ile może wejść z butami, bo to jest wejście z butami według mnie trochę, w prywatność osoby, które aplikuje do firmy. No tym niemniej w dalszym ciągu jestem zwolennikiem teorii zachowania się w sposób kulturalny i dorosły, więc niektóre rzeczy po prostu publicznie nie przystoją. I często jest tak, że kandydaci o tym zapominają.
Tak, bo chcą imponować swoim znajomym, a nie myślą o tym, że będzie za, dokładnie, powiedzmy, parę miesięcy.
Dostałam właśnie maila od pana Tomasza i pan Tomasz pisze tak. Wszystko fajnie, jeżeli to ja decyduję o tym, co ma się pojawić na Facebooku, ale wielu moich kolegów zamieszcza na przykład zdjęcia z moim, ze mną, tak? Podpisując mnie z imienia i nazwiska. Nie chciałbym, żeby te zdjęcia się pojawiły.
Panie Tomaszu, proszę w takim razie w ustawieniach na Facebooku oznaczyć sobie, że każde oznaczenie pana na zdjęciu lub w poście musi pan zaakceptować. To jest pierwszy krok do tego, żeby dbać o prywatność. A drugi, to myślę, że nawet tak jak do nas spływają różne CV i zastanawiamy się, jaki jest ślad tej danej osoby w sieci i trafimy na może nie do końca dobre i korzystne zdjęcia z sobotniej wieczornej imprezy. Należy pamiętać, że też jesteśmy ludźmi i gdzieś tam musimy znaleźć ten wspólny mianownik, że jak jest praca, to jest praca, a jak człowiek odpoczywa, to robi różne rzeczy, które gdzieś go relaksują.
No chyba, że przyszły pracodawca stwierdzi, że wpływa to na wizerunek firmy.
O tym też musimy pamiętać, tak?
To jak zachowuje się pracownik. Pani Marzena na Facebooku pisze, trzeba odczarować networking. W Polsce nadal panuje przekonanie, że zatrudnianie po znajomości, w cudzysłowie, to coś złego. Sztafeta pokoleń na rynku pracy, czyli wkroczenie pokolenia Y i Z, mam wrażenie, stopniowo zmienia ten niekorzystny odbiór. Wręcz przeciwnie, młodzi pracownicy to rozwiązanie zręcznie stosują.
Bardzo rozsądne stwierdzenie. Czasem jest bardzo niedoceniane, ten networking jest tak bardzo pejoratywnie postrzegany. Jeżeli ktoś idzie na konferencję, tak, to po co właściwie chodzić na konferencję? Nie tylko, żeby się dowiedzieć i posłuchać, ale poznaje się grono osób, które są danym tematem zainteresowane i przez to, czy to się przeniesie później do sieci, powiedzmy LinkedIn, połączymy się z nimi i nagle okaże się, że kolejną pracę znajdziemy poprzez którąś z tych osób. No ale to właśnie tak działa. Czy to są jakieś znajomości szemrane? Nie, to jest to, że obracamy się jednak w jakimś środowisku i uchodzimy za eksperta.
I też do tego dochodzi kolejny wymiar tego networkingu, ponieważ możemy popatrzeć na networking pod dwoma kątami. Pierwsze to jest nawiązywanie kontaktów w celu osiągnięcia czegoś, czyli w tym wypadku pracy, tak? Mhm. Poszerzam swoją sieć kontaktów zawodowych, bo nigdy nie wiadomo, być może kiedyś to się przyda. Druga forma...
Właśnie tutaj pan Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie rekrutacyjnej. Bardzo chętnie dodam pana do kontaktów, bo anusz kiedyś, za 10
tak,
lat na
już
przykład...
się wydarzyło.
A druga funkcja tego też to jest to, właśnie to polecenie osobiste, ale też w formie uwiarygodniania. Ponieważ kandydaci bardzo sprawnie w tej chwili weryfikują informacje na temat pracodawców. I jeżeli jest taka możliwość, to najlepszym źródłem informacji o pracodawcy jest jego własny pracownik. Więc tutaj ten networking nie zawsze musi być w celu uzyskania pracy bezpośrednio. On ma też taką funkcję weryfikującą i prześwietlającą to, co mówi pracodawca w swojej ofercie. Słuchaj, rozmawiam właśnie z twoją firmą o tym, żeby w niej pracować. To powiedz mi, jak tam naprawdę jest. No i w tym momencie możemy usłyszeć, jest okej, albo możemy usłyszeć, o matko boska,
stary, uciekaj,
nie popełniaj tego błędu.
Na tym kongresie bardzo jedno wystąpienie przykuło też moją uwagę, bardzo ciekawe było, robione przez agencję kreatywną Hypermedia Isobar. I tam był pokazany taki przykład, w ogóle wystąpienie miało tytuł Innowacyjny sposób rekrutacji przy pomocy łazika księżycowego. To dwa słowa o tym. Pracownicy tej agencji z klocków Lego, między innymi, stworzyli model łazika księżycowego, którym potencjalni pracownicy, którzy by chcieli pracować w tej agencji, mogli kierować za pomocą, przez internet, mogli jeździć tym łazikiem po całej firmie, mogli podjeżdżać do pracowników, którzy pracowali w ciągu dnia w tej firmie i zadawać im różne pytania. Pomysł bardzo wypalił, liczba odsłon, liczba chętnych do zadania pytań była ogromna. I tak sobie pomyślałam, że idziemy w stronę wodotrysków trochę w tych rekrutacjach. Czy tak jest, czy nie jest? Czy to jest właśnie przyszłość rekrutacji? Jak to wygląda?
Ja myślę, że ten projekt akurat pokazuje jeden z głównych kierunków rozwoju rekrutacji, czyli z jednej strony, że wodotrysk to jest tylko narzędzie. Tutaj istotą tego rozwiązania jest selekcja kandydatów przez sposób porozumiewania się z nimi i kanał porozumiewania się z nimi, ponieważ ta agencja poszukiwała bardzo konkretnego typu pracownika i bardzo konkretnego typu osobowości, interesującego się nietuzinkowymi rozwiązaniami, interesującego się trochę technologią, interesującego się bardzo internetem i dobrała do tego takie rozwiązanie, które właśnie było atrakcyjne dla tego typu kandydatów. Osoby, które nie byłyby w tym profilu, mogłyby co najwyżej powiedzieć ok, fajne, ale nie zdecydowałyby się na głęboką interakcję, na zadawanie pytań, bo tam była bardzo duża interakcja też z użytkowników i potencjalnych kandydatów z pracownikami firmy. Dlatego myślę, że to jest przede wszystkim najbardziej istotny wniosek z tej prezentacji, że już nie tylko selekcja dokonuje się na etapie spływu aplikacji, tylko selekcja dokonuje się już, i to też jest jakby bardzo ważny trend, czyli przyspieszanie, ułatwianie i też zmniejszanie kosztów w ogólnym rozrachunku. Selekcja dokonuje się już na etapie sposobu komunikowania i kanału komunikowania z potencjalnym pracownikiem.
Ale jeszcze jest ten drugi aspekt, czyli stworzenia pewnego wizerunku pracodawcy, tak jako innowacyjnego, jako poruszającego się, jeżeli podchodzącego do tego tematu rekrutacji w taki sposób nieszablonowy, i to jest coś, co będzie pewnie w przyszłości jeszcze bardziej wychodziło, czyli to, jak ten pracodawca prowadzi tą rekrutację, ma de facto wpływ później na to, ile osób jest w stanie przyciągnąć, bo jeżeli gdzieś tam historycznie coś było źle poprowadzone w rekrutacji, to rozczarowana osoba powiedziała to 8 osobom, tak, a zadowolona jednej, to teraz ta rozczarowana osoba powie to 1000, jeżeli nie setkom tysięcy osób w internecie, które zobaczyły jej wpisy.
Ale ten pomysł z łazikiem opierał się również na takich mechanizmach grywalizacji, że ja wejdę, tak, pojeżdżę, spróbuję się, nie wiem, zaistnieje w rankingu na przykład tych osób, które zadają pytania. Z tego co wiem, Hejs teraz też wprowadził taką grę. Grę? Dobrze mówię?
Trochę tak, trochę nie. Może cofnę się do tego, grywalizacja, co to takiego w ogóle jest. To może najłatwiej sobie wyobrazić jako, czy państwo, czy kojarzą sobie jakąś grę facebookową, która na tyle was zaangażowała, że na przykład sadziliście o 1 w nocy marchewkę i czekaliście do 1:15, czy co tam się wydarzy na tym polu. Albo wykonywaliście kolejne misje, żeby zdobyć jakąś tam tarczę, albo zobaczyć, jak wygląda postać po awansie. Jest bardzo wiele osób, które wykonują tego typu zadania i budzi to wręcz niezrozumiałe ekstra zaangażowanie. No i grywalizacja polega na tym, że bierzemy z mechanizmów gier właśnie te takie rzeczy, które wkręcają, że się tak wyrażę, i stosujemy je normalnie w środowisku pracy, do takich codziennych, powszechnych zadań. I jedną z możliwości wykorzystania to jest między innymi rekrutacja, tak? Czyli te mechanizmy to jest różnego rodzaju poziomowanie, to są misje, zadania, to są przyznawanie różnego rodzaju odznaczeń, badge'y. I osoby w rekrutacji, w sposób, w jaki myśmy wykorzystali to w Hejs, tak? Stworzyliśmy pewnego rodzaju aplikację, gdzie oczywiście ona jest fajna, ona jest osadzona w środowisku growym, ma jakiś setting, ale to nie jest gra sama w sobie, bo to jest częsty błąd, który jest robiony, mówiąc o gamifikacji, że to jest po prostu gra, zrobimy grę, gdzie tam się chodzi ludzikiem i przechodzi na kolejne poziomy. Nie. U nas chodzi o to, że doszliśmy do wniosku, że 80%, tak pokazują badania, 80% osób, które pracują już w jakiejś firmie, najczęściej zna nowego pracownika, który dołącza. Jednym słowem, dużo bardziej skuteczne byłoby wykorzystanie potencjału, jaki już mamy w firmie, pracowników, do pozyskiwania nowych osób zatrudnionych, niż szukanie zupełnie...
No tak, bo to i tańsze, i szybsze, i też chyba obarczone mniejszym błędem.
Tak pokazują badania. Natomiast my zastosowaliśmy do wycinka grupy, poszukiwaliśmy osób z wieloma językami, aby mogły pracować w centrach usług wspólnych. I to, co znaleźliśmy, to, że jeżeli mamy jedną osobę, która mówi powiedzmy po turecku, dajmy na to, i ma jakieś podstawy księgowości, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona zna co najmniej 2-3 osoby, które też mówią po turecku i te osoby znają kolejne 2-3 osoby. I zamiast docierać bezpośrednio poprzez ogłoszenia LinkedIn, Goldline i 1000 innych narzędzi, możemy wykorzystać te osoby, żeby polecały się nawzajem i wykonają w pewnym sensie za nas tą pracę. I na tym to polega, że my nagradzamy osoby, są również oczywiście nagrody finansowe, czy koniec końców staż w firmie Hays, czy nawet praca, ale w dużej mierze najbardziej angażujące jest same elementy grywalizacji, czyli to, że dostaje się bezpośredni feedback po wykonaniu każdego zadania, po powieszeniu danej oferty na forum, po przekazaniu tego znajomemu, czy wypełnieniu jakiegoś tam zadania pobocznego. Grywalizacja polega na tym, żeby osoba, która jest zaangażowana, czuła, że postępuje w malutkich krokach i przybliża się do celu.
O grywalizacji powiemy sobie jeszcze chwilę, zaraz po skrócie informacji Radia Tok FM. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu goście Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej w firmie Socializer, Rafał Glojger-Osiński, dyrektor rozwoju w portalu gazetapraca.pl i Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający w firmie Hays. Przed skrótem informacji rozmawialiśmy o grywalizacji. Pan Krzysztof na Facebooku pisze tak. Mnie podobało się podejście Nestle, które organizowało w sieci kilka lat temu różne zadania dla potencjalnych pracowników w formie forum. Było widać, jak ludzie rozwiązują problemy i współpracują ze sobą. Najlepsi dostawali staż. To też jest forma grywalizacji?
Tak, zgadza się. To jest bardziej gra selekcyjna. Bardzo wiele organizacji już to wprowadziło. Czy L'Oreal, czy Marriott, to takie najbardziej znane case study. Badania Gartnera pokazują, że do 2020 ponad 50% organizacji wprowadzi do swojej działalności jakieś elementy grywalizacji. No i w tej chwili największe takie na scenie widzimy w grach na Facebooku, czy grywalizacji przeprowadzenia na Facebooku, bo do tej pory jest tak, że firmy po prostu na Facebooku puszczały ogłoszenia o pracę, natomiast no to nie o to chodzi, to nie tak działa. My nigdy nie wejdziemy na stronę jakiejś firmy szukać ogłoszenia o pracę, to raczej zobaczymy, jak nasz znajomy coś tam opublikował ciekawego, co nas zainteresuje i jeżeli to jest rzeczywiście ogłoszenie, to otworzymy to najczęściej na komórce. I tam zaaplikujemy, tak?
Aczkolwiek to może być różnie, bo znowu na Facebooku jest wpis w IBM-ie, zaś pracownicy, którzy zrekrutują kogoś, dostają gratyfikację finansową.
Bardzo wiele firm prowadzi takie programy rekomendacyjne, zgadza się. Natomiast one są bardzo mało skuteczne, też tak badania pokazują, co ciekawe, bo my nie myślimy o tym na bieżąco. To raz gdzieś tam jest ogłoszone, że można 2000, niektóre firmy 4000 zł płacą za rekomendacje. Natomiast najfajniej, to wisi gdzieś tam na tablicy ogłoszeń, natomiast to nie jest cały czas podgrzewane i cała grywalizacja ma na celu stworzenie z tego jednak zabawy. To nie tylko pieniądze na końcu motywują, tylko...
Drodzy słuchacze, jutro rano idźcie do kadr i spytajcie, czy wasza firma przewiduje gratyfikacje finansowe za rekomendację nowego pracownika. Jeżeli macie znajomego, który szuka pracy, to warto o tym pamiętać. Jeżeli nie wiadomo, jak będzie wyglądać rekrutacja za 10 lat, pyta pan Krzysztof, nasz stały słuchacz. To może eksperci powiedzą, co będzie za rok czy dwa lata, albo co oni planują.
No to myślę, że swoją odpowiedź pan Krzysztof znajdzie w kieszeni marynarki bądź spodni, gdzie znajdzie smartfona i to jest, myślę, chyba najbardziej obiektywne podejście do tej rekrutacji za 2-3 lata, ponieważ suche fakty. Według megapanelu Gemius mamy 20 milionów użytkowników internetu. Według megapanelu Gemius również mamy bodajże 15 milionów użytkowników Facebooka, a według danych, którymi dysponuję, około 60% z nich korzysta z tego Facebooka przez urządzenia mobilne. Czyli podsumowując, tych użytkowników mobilnych mamy obecnie na tyle dużo, że zapewne będzie to szło w tą stronę. Widzimy już na Facebooku, że wiele osób po ogłoszeniu o pracę odpisuje już z telefonu, bo chce od razu się o coś dopytać, bo jest właśnie w tramwaju, jest w metrze, jest nie wiem, w pociągu, jest gdziekolwiek, gdzie w tym momencie się znajduje i czyta ogłoszenie i może już zapytać z tego miejsca, nie czeka. To nie jest tak, że wysyłamy z domu piękne CV, tylko możemy już zapytać, a od kiedy jest ta praca, a jakie macie wymagania, a jeżeli coś jest niejasne...
A ile płacicie?
Tak, tak, a ile płacicie? To jest bardzo częste pytanie. Natomiast myślę, że tu fajnym przykładem będzie film Stażyści, jak dobrze pamiętam, film o Google, gdzie dwóch już starszych niż zwyczajni kandydaci na staż panów chce się dostać do pracy i tam mamy bardzo fajny przykład tego, że ta rekrutacja nie jest przeprowadzana w sposób standardowy, czyli przeleć przez cztery stany do nas, do siedziby, usiąść na 15 minut, strać swój czas, cały swój dzień i może ci damy odpowiedź. Tu praktycznie ta rekrutacja odbywała się w dogodnym miejscu, mogła się odbywać w domu, ponieważ w filmie zostało wykorzystane narzędzie Google Hangouts, czyli wideo rozmowa przez urządzenie mobilne bądź przez komputer stacjonarny, gdzie mogliśmy już twarzą w twarz dzięki nowej technologii porozmawiać z przyszłym pracodawcą oraz z przyszłym pracownikiem, zadać mu kilka pytań i też nakierować go, w którą stronę rozwija się firma, że jest otwarta na nowe technologie i to nie jest firma tak zwanych białych kołnierzyków. Tak, czy też jesteśmy otwarci na jakieś trochę bardziej irracjonalne może rozwiązania, z tego względu, że wiadomo, że kontakt osoba z osobą to jest coś innego niż komputer z komputerem. Natomiast i tak dużo z rozmowy można wywnioskować na taki pierwszy rzut oka, dużo więcej niż po obejrzeniu czegoś profilu na przykład na Facebooku.
Ale w takiej perspektywie rocznej to jest jedna blokada, jeżeli chodzi o przejście na te mobilne technologie, jeżeli chodzi o rekrutację, to znaczy CV. Tak, myśmy już minęły czasy CV papierowego, tu nikt nie będzie z tym argumentował, natomiast jeszcze nie skończyły się czasy CV w formie pliku Worda. I jeżeli robimy to, o czym mówił Michał, czyli przeglądamy ogłoszenia na komórce, co już teraz większość osób robi, i dochodzimy do momentu aplikuj i zaczyna się właśnie zgrzyt, no ale skąd mam załączyć CV, bo kto ma na swojej komórce CV i najczęściej, co my w
sobie... Ja nie mam.
No nikt nie ma.
A który z panów ma?
Przeanalizowaliśmy najczęściej, co się dzieje. Ta osoba sobie później przesyła link na desktop i później podchodzi do komputera stacjonarnego i tam aplikuje. Ale to się w ciągu roku zmieni.
A może dwóch pierwszy krok był wykonany na telefonie.
No tak, ale możesz dokończyć ten cały proces, nawet nie odchodząc od tego telefonu i będziesz aplikował poprzez LinkedIn, poprzez Gazeta Praca, poprzez stworzysz sobie profil w 10 innych miejscach, tak jak teraz płacisz bankiem też online'owo, nie idąc do oddziału, tak?
Właśnie, to też jest, to komentując wypowiedzi obu moich przedmówców, bo jeżeli mówimy o perspektywie, było konkretne pytanie, 1-2 lata, nie sądzę, żeby z perspektywy rynku, i tu trochę będę przynudzał, będzie rewolucja, dlatego że po pierwsze, wprowadzanie rozwiązań mobilno-przyjaznych, to jest bariera pewnego, no to jest bariera technologiczna, to wymaga środków, trzeba to zaprojektować, to musi działać, tak? Ogromną barierą na całym rynku z perspektywy ludzi, którzy zajmują się rekrutacją, jest to tak zwane aplikowanie jednym klikiem, czyli posiadanie gdzieś czegoś, co pozwala nam zastąpić nasze CV. Oczywiście popularność Golden Line'a w Polsce ogromna i rosnąca popularność LinkedIna pokazuje, że coraz więcej ludzi na rynku będzie mogło aplikować profilami z tych właśnie serwisów. Natomiast też, jakby, kiedy mówimy o nowych trendach, to pamiętajmy o jednym, że to nie będzie tak, że w przeciągu najbliższych 1-2 lat komórki wyprą korzystanie
z... Ale fakty są takie, tak? Że już ruch internetowy jest dużo większy z komórek, przekroczył ilościowo z komórek niż...
Tak, to trzeba pamiętać jeszcze o celu tego ruchu i o czasie spędzonym na serwisie z perspektywy urządzenia mobilnego, o takich rzeczach jak to, czy jest to kontakt przez stworzoną do tego celu aplikację, czy przez mobilną wersję tego serwisu, dlatego że to jest bardzo istotne. Korzystanie z urządzenia mobilnego jest w pewnym określonym kontekście, w pewnym określonym celu.
Ale to oczywiście jest
to bardzo instrumentalne.
Przy założeniu,
dokładnie,
że komórki się utrzymają. Bo być może nastąpi
komórki,
taki
tablety,
postęp technologiczny.
Jeśli chodzi o urządzenia przenośne, tak? Coś, co jest wygodne, to...
To będzie zegarek za chwilę, a jeszcze za chwilę
dokładnie.
Google
Sama
Glass
konstrukcja
i...
urządzenia przenośnego
zegarek.
Bez klawiatury wymusza pewien sposób projektowania aplikacji na tym urządzeniu, które zastępują korzystanie z klawiatury. Więc to jest bardzo istotna zmiana też w pojmowaniu tego, jak powinna działać jakaś aplikacja, jakie jest tempo działania, jakie rzeczy są dla niej ważne, jakie nieważne. I teraz, jak pytamy o to, co będzie za rok, za dwa, to mi się wydaje, że największa zmiana to będzie po stronie tych firm, które są najbardziej dojrzałe, mają największe zasoby technologiczne, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to będzie zmiana w pozyskiwaniu pracowników, którzy są już zatrudnieni i są wartościowymi kandydatami na rynku. Ponieważ pracownicy szukający pracy od zaraz w dalszym ciągu są typowymi konsumentami ogłoszeń o pracę, i to się przez najbliższe, myślę, że co najmniej 2 lata nie zmieni. Myślę, że tu moi akurat rozmówcy się ze mną zgodzą. Natomiast rzeczywiście jest tak, że im bardziej wchodzimy w pewnego rodzaju specjalizację na rynku, im bardziej wchodzimy w poszukiwanie pracowników tych najbardziej wartościowych, zatrudnionych, których poszukiwanie nawet droższą metodą się w ogólnym rozrachunku opłaca, no to tutaj możemy liczyć na ciekawe rozwiązania, włącznie z tymi wspomnianymi wodotryskami. ale żeby taka była ogólna rewolucja na rynku, no, nie przewiduję raczej w ciągu najbliższych 2 lat.
Tak, ale pamiętaj, że może telefony się nie utrzymają, będą zegarki, tak? Trudno.
CV w zegarku.
Tak, wow. Tak.
CV będzie w chmurze.
No to... właśnie, nasz słuchacz napisał, mam CV w chmurze.
No właśnie, ja do tego chciałem nawiązać, że nawet teraz, wszyscy tu siedząc, mamy telefony, które prawdopodobnie mają możliwość albo wpięcia się w Wi-Fi, czyli sieć bezprzewodową, albo mają internet. Jeżeli mają internet, jeżeli raz w życiu udało wam się mailem wysłać CV, to ono na tym mailu jest. Nie mamy serwera w domu, tylko korzystamy z gotowych rozwiązań, takich jak nie reklamując, jakieś konkretne darmowe skrzynki mailowe. Natomiast, co jest najważniejsze, w każdej chwili możemy przez telefon wejść na własną skrzynkę, odgrzebać plik, załączyć go do maila, wpisać odpowiedni adres i wysłać. Więc posiadanie CV na telefonie, oczywiście nikt z nas tego nie ma, ale mamy dostęp do maila, na którym jest to CV.
Ale to są 4 kroki. To są 4 kroki. Obejrzysz miał guzika, plikuj.
To jest trudny gatunek.
Podsumowując, przyszłość rekrutacji to, panowie powiedzieli, mobilność. Co jeszcze?
Grywalizacja.
Czas. Mhm. Czas i taka utylitarne podejście do rekrutacji. To, co widzimy my jako dostawca wielu już rozwiązań rekrutacyjnych, to widzimy, że pracodawcy bardzo świadomie płacą za różne rzeczy i szukają takiego sposobu, który pozwala najkrócej dotrzeć do kandydata. On może nie być typowy, ale wybierają go dlatego, że rozumieją, że on jest skuteczny.
Poza tym 3-4 lata temu nawet nie myśleliśmy, że będziemy mogli rekrutować przez social media, a dziś to jest na równi duża siła jak prasa, jak radio, jak telewizja i jak szeroko rozumiany internet. Mhm. Trzeba to jednak wydzielić z internetu.
Tylko nie zapominajmy, że to jest nadal 1,5 miliona osób. To nie jest cała populacja Polski.
Ale przeważy się ta szala na rzecz social media,
ja myślę, że przeważy się na jeszcze coś nowego. Ponieważ social media też się teraz rozwijają do takiego poziomu uproszczenia. Zwróćmy uwagę na to, jak szybko, nie wiadomo dlaczego, bo oczywiście każdy ma swoje prywatne zdanie na ten temat i z tym się zgadzam i rozumiem to. Natomiast zwróćmy uwagę, jak szybko rozwija się serwis Instagram w Polsce. Abstrahując od rekrutacji, abstrahując od grywalizacji i nowych technologii, sam Instagram zdobywa teraz setki tysięcy użytkowników każdego miesiąca. Dlaczego? Dlatego, że opiera się głównie na tagowaniu, czyli na hasłach, a nie na pełnych zdaniach i opiera się na zdjęciu, czyli na obrazkowości. I to jest też, myślę, że z tyłu głowy musimy pamiętać, że nie wiemy, jak to się rozwinie za 3-4 lata. Może Facebook będzie obrazkowy.
Ale Facebook już wyznaczył poprzez Edge'a pewnego rodzaju
kategoryzowanie.
Wiadomo, że to
tekst jest najmniej istotne, obrazki, ale tak. Nie, film jest najbardziej.
Tak.
Film jest najbardziej
się tak, trzymajmy rękę na pulsie, bo nie wiemy, w którą stronę się rozwinie, które medium.
Znaczy mówi się, że YouTube będzie przyszłym Googlem tak naprawdę.
Ponieważ zbliża się niż demograficzny wśród pracowników i coraz więcej firm będzie miało problem, skąd wziąć pracowników do pracy, to mi się marzy taka sytuacja, że ja aplikując na jakieś stanowisko, napiszę tylko Marzena Mazur, pokażę swój profil na Facebooku, znaczy dam linka, a to po stronie firmy rekrutacyjnej będzie już cała reszta pracy, czyli odszukanie mojego CV gdzieś na przykład w LinkedInie, sprawdzenie moich wcześniejszych dokonań, moich wcześniejszych
firm, które zatrudniły, i tak dalej.
A ja w ogóle siedzę i czekam, aż się odezwą, albo i nie.
Z poprawką na wszystkie kiksy, które miały miejsce po drodze, jak budowałeś swój wizerunek.
Au.
Online.
To dzisiaj sprawdzę dokładnie, co tam moi znajomi zamieścili o mnie w internecie. Mam nadzieję, że nic takiego, czego mogłabym się wstydzić. Przypominam, że mamy 3 książki dla naszych słuchaczy. Mike Michalowicz, Startupy bez pieniędzy i filozofia 3 listków papieru, to jest książka numer 1. Wszystkie książki są z wydawnictwa IQ, rozwija inteligencję finansową. Jeżeli ktoś chce dostać tą książkę, proszę o maila na adres weekend@tok.fm, weekend@tok.fm ze swoim imieniem, nazwiskiem, adresem oczywiście, ale również książka numer 1. Startup bez pieniędzy, filozofia 3 listków papieru, autor Mike Michalowicz. 2 książka. Myślenie jest głupie, jak mimo to działać mądrze. Hermann Scherer, również wydawnictwo IQ. To jest książka numer 2. weekend@tok.fm. Poproszę imię, nazwisko, swój adres i z dopiskiem książka numer 2. Pierwsza osoba, która przyśle takiego maila, dostanie tę książkę. I 3. książka w Fastline milionera, MJ DeMarco, Złamko od bogactwa, IQ najgrubsza z tych wszystkich książek, ale wszystkie są bardzo ładnie wydane, naprawdę w takich błyszczących okładkach. Fastline milionera, IQ rozwijaj inteligencję finansową, Złamko od bogactwa. To jest książka numer 3. Poproszę imię, nazwisko, swój adres z dopiskiem książka numer 3. Te trzy książki dzisiaj wędrują do słuchaczy, którzy przyślą maila na adres weekend@tok.fm i jako pierwsi wpiszą właśnie książkę numer 1, 2 lub 3. Można wygrać tylko jedną książkę. Jak ktoś wyśle wszystkie trzy, no to zobaczymy, na którą się załapie, ale nie można wygrać wszystkich trzech. Moimi gośćmi dzisiaj są pan Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmie Hejs, Rafał Glogier-Osiński, dyrektor rozwoju w gazetapraca.pl, Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej firmie Socializer. Ostatnie pytanie do panów. Zmienia się nam profil pracowników. Stają się coraz starsi, bo tych młodych jest coraz mniej. Jak to wpłynie na rynek rekrutacji? Czy pracownik będzie na wagę złota i teraz z rynku pracodawcy zrobi nam się rynek pracownika, że to młody pracownik będzie dyktował warunki, czy też nastąpi przesunięcie w stronę pracownika starszego, to znaczy zaczną być doceniani na przykład pracownicy 40+, 50+, 60+, ewentualnie będzie się sięgać po rezerwy wśród osób na emeryturze. Jak to będzie wyglądało?
No to jest taka czysta zasada między popytem i podażą. Jeżeli spadnie podaż osób, a nie zmieni się popyt, jeżeli chodzi o ilość pracy, będziemy poszukiwali pracowników starszych. Oczywiście otworzy się, zwiększy to szansę dla pracowników 50+. W Niemczech już w tej chwili się to dzieje. Osoby z emerytur często wracają i są proszone o to, żeby wrócić. Po prostu takich specjalistów nie ma. Ciężko jest bardzo znaleźć. Na pewno otworzymy granicę na wschód, bo tam jest też pula kandydatów, nie żyjemy w izolacji. No i jednym z takich trendów, który znacznie przyspieszy, to będzie contracting, czy freelancing, praca na samozatrudnienie. Pracuję 6 miesięcy tu, później 6 miesięcy tam. Zmieni się tak naprawdę CV w takie CV projektowe. Jeżeli praca mnie szuka, ja nie muszę się już martwić o to, gdzie znajdę następną pracę. Po prostu zaczynam pracować na projektach.
Właśnie tu się zastanawiam, na ile to będzie tak, że przynależność do grupy wiekowej jakiejkolwiek będzie coraz bardziej albo coraz mniej istotnym czynnikiem przy rekrutacji, bo mnie się wydaje, że ten rynek pójdzie po prostu w rekrutację coraz bardziej opartą o kompetencje i to one będą wyznacznikiem tego, kto będzie zatrudniany w firmie. Jego wiek będzie drugorzędny. Jeżeli będziemy budować...
No, statystycznie.
Dokładnie,
no, większy
statystycznie,
do szansy.
Tak, oczywiście, bo będzie niedobór tych kandydatów młodszych na rynku, ale w dalszym ciągu firma, nawet jeżeli będzie chciała, to nie zatrudni, znaczy nie będzie chciała zatrudnić osoby, która nie spełnia wymogów kompetencyjnych, więc to też jest wyzwanie dla tego starszego pokolenia, żeby te kompetencje posiadać.
Tak, ja myślę, że teraz właśnie nie wiek, tylko kompetencji. Myślę, że też gdzieś z tyłu głowy trzeba pamiętać, że branża dyktuje trochę, kogo my chcemy zatrudnić jako firma, ponieważ trochę nie wyobrażam sobie, żeby osoba nieposiadająca konta w mediach społecznościowych pracowała przy mediach społecznościowych, żeby w radiu pracowała osoba, która nie ma dobrego głosu, która nie jest w stanie poprowadzić audycji, żeby ktoś, kto jest redaktorem naczelnym danej gazety, nigdy w życiu nie napisał artykułu i tak dalej, i tak dalej. Jednak myślę, że doświadczenie i też takie personalne umiejętności, bo też oczywiście przykłady w naszej agencji, osoby, które przyszły na staż, zostały u nas na stałe i są świetnymi pracownikami, pokazuje, że nie zawsze doświadczenie, też właśnie te umiejętności dyktują to, kogo warto, a kogo nie warto zatrudnić.
Oj, będzie się działo w rekrutacji. Ja rezerwuję sobie szansę na spotkanie się jeszcze, żeby porozmawiać o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Być może za rok, być może za dwa lata.
I zobaczymy. Na pewno nie będzie nudno.
Przez komórki możemy się połączyć.
Moimi gośćmi byli pan Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmie Hejs. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rafał Glogier-Osiński, dyrektor rozwoju w portalu gazetapraca.pl. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
I Michał Wiśniewski, szef sprzedaży bezpośredniej firmie Socializer. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Nazywam się Marzena Mazur. Dziękuję państwu za wspólną godzinę spędzoną razem. A na audycję za tydzień zapraszam szczególnie menedżerów projektów. Osoby, które pracują projektowo lub te, które chciałyby pracować projektowo, ponieważ właśnie o projektach i tylko projektach i zarządzaniu projektami rozmawiać będziemy. Do usłyszenia.